Campus. Campus. Naukąd SGH.
Dzień dobry, cześć, nazywam się Kamil Kuć i o tym, że publikacje naukowców w czasopismach naukowych są konkretnie punktowane właśnie dla nich samych, naukowcy prawdopodobnie wiedzą to od samego rozpoczęcia swojej doktorskiej ścieżki, tak mi się wydaje, do szerszego grona ta informacja... No zrobiła się dosyć ostatnio szczególnie głośna, więc przybywamy z wyjaśnieniami, jak to wszystko wygląda i o co chodzi. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z profesorem w Katedrze Ekonomii Ilościowej Szkoły Głównej Handlowej, Łukaszem Woźnym. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
No właśnie, bo ja bym chciał w tej audycji nakreślić taki dobry skondensowany obraz, żeby człowiek, który w tym momencie dowiedział się w ogóle o istnieniu takich punktacji, miał jakiś taki konkret, więc idealnie będzie zacząć od tego, o co chodzi z tymi punktami, kto je zdobywa i po co to w ogóle jest.
Okej, no to jest...
Właśnie o to chodzi, no bo są punkty. Wszyscy, już wydaje mi się, że większość z nas wie, czym są punkty, o co z nimi, ale o co z nimi chodzi. Powiem szczerze, ja nawet zajmując się naukowymi rzeczami właśnie w audycjach, mam zawsze takie okej. Ale po co?
No tak, wszystko zaczyna się od tego, że jest potrzeba jakby ewaluacji działalności naukowej, to znaczy władze, ministerstwo chciałoby wiedzieć, jak między innymi dzielić środki finansowe na badania w poszczególnych jednostkach. No i oczywiście tym jest to, że chcieliby dawać tych pieniędzy więcej instytucjom, które są lepsze, które mają lepsze wyniki, które lepiej potrafią...
Czyli jakby wszystkim o pieniądze chodzi.
Trochę tak, trochę tak. Więc jest to pierwsza potrzeba, prawda? Jest to pierwsza potrzeba i z tego jakby powstaje pytanie, w jaki sposób dokonywać tej oceny. Jak rankować, jak uszeregować tych najlepszych od tych najgorszych? Na poziomie instytucji na razie mówimy. Na poziomie instytucji, czyli będziemy mówić o wydziale, będziemy mówić o uniwersytecie, politechnikach i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. I teraz na świecie i w Polsce jakby stosowane są różne metody, żeby to robić. W niektórych krajach, na przykład w krajach anglosaskich, w Hiszpanii, te systemy są powiedzmy eksperckie. To znaczy oceniane są prace najlepszych naukowców z danego okresu, to się nazywa takim oknem ewaluacyjnym, z danego departamentu, z danego wydziału. Prawda? Czyli wydział po takim okresie 4-5-letnim selekcjonuje pracę, kilkanaście najlepszych prac, które są wysyłane do zewnętrznych recenzji. Te recenzje polegają na tym, że osoby z zewnątrz mają powiedzieć, jak dobre to jest, prawda?
A jak to w ogóle oceniać? Jak dobierać ekspertów do takiego grona? Dlatego, że to są zazwyczaj już prace eksperckie. Już to są poważnie naukowe prace, które potem trzeba ocenić. Ktoś, kto nigdy tego nie widział, który mu musi ocenić, jak dobre jest dane odkrycie na podstawie, w ogóle wydaje mi się to tak abstrakcyjne.
To prawda. Są pewne narzędzia, które w tym pomagają, prawda? Takim narzędziem, które w tym pomaga, jest na przykład liczba cytowań danego artykułu, który ukazał się odpowiednio wcześniej, żeby miał szansę zdobyć tego typu cytowania. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, można też oceniać jakby, gdzie ta publikacja została opublikowana, prawda? Gdzie te wyniki badań danej osoby zostały opublikowane, czyli będziemy jakby tak pośrednio mierzyć jakość wyniku danej pracy przez to, że została na przykład opublikowana w prestiżowym czasopiśmie. I to jest jakimś sygnałem, że okej, inne prace w tym czasopiśmie też zdobyły bardzo dużo punktów, cytowań i były po prostu wartościowe, więc w ten sposób powiemy, że ta może została dosyć niedawno opublikowana, ale już możemy przypuszczać, że z dużą szansą też będzie wielokrotnie cytowana i wykorzystywana, na przykład w praktyce biznesowej, w praktyce gospodarczej, różne zastosowania społeczne mieć, więc w ten sposób możemy to zrobić. Ale oczywiście wszelkiego tego typu mierniki mają pewne ograniczenia, stąd tam się podkreśla, że to zawsze musi być jednak ocena ekspercka, w tym sensie, żeby ktoś to przeczytał i zobaczył, czy rzeczywiście ten wkład był, prawda? Może się zdarzyć, że jest jakaś praca, która ma mało cytowań, ale z innych powodów jest bardzo wartościowa, prawda? No nie wiem, jakieś fundamentalne odkrycia w zakresie matematyki może nie będą miały na początku za dużo cytowań, ale już matematycy wiedzą, że widzą, że...
Że jest potencjał tego
odkrycia. Inny przykład mogę powiedzieć. Są też prace, takie problemy otwarte badawcze w niektórych dyscyplinach, które nie były rozwiązane przez setki lat. Ktoś teraz to robi, to nie znaczy, że to będzie wielokrotnie cytowane, prawda?
No tak.
Ale wreszcie rozwiązał jakiś otwarty problem, którego ludzkość nie potrafiła rozwiązać przez ostatnie lata. Więc to zawsze trzeba skorygować, więc w tych krajach, o których wspomniałem, w tym systemie, który bym nazwał takim systemem anglosaskim, właśnie jest ocena ekspercka, prawda? To też ważne, że oceniamy najlepszych. Wracając teraz do pana pytania dotyczącego punktów, w Polsce przyjęto inne rozwiązanie, to znaczy takie, że chcemy ocenić tak naprawdę wszystkich. To znaczy chcemy ocenić wszystkich albo średniego, bo to sprowadza się do tego samego. Więc jakby konsekwencją tego jest to, że musimy ocenić dużą liczbę publikacji, bo to nie będzie tak, że dany wydział zgłosi, prawda, kilkanaście prac do oceny eksperckiej, ale raczej będziemy musieli ocenić setki, tysiące prac, które powstały.
Powiedzieliśmy wcześniej, że no, my chcemy w Polsce ocenić wszystkich. I tam oceniamy w krajach anglosaskich oceniamy najlepszych na poziomie oceny na podstawie oceny eksperckiej. U nas chcieliśmy zrobić tak jakby lepiej. Chcieliśmy dać szansę większej liczbie osób, mam wrażenie.
Tak, to może jeszcze za chwilę wrócę do tego, dlaczego tak mogło być, z jakich powodów chcielibyśmy coś takiego zrobić. Natomiast jakie są konsekwencje, prawda? Konsekwencje takiego założenia są takie, że musimy ocenić dużo prac, więc ten system musi być automatyczny. Że musimy zrobić tak, że to nie może być tak, że będzie jakaś grupa ekspercka czytała wszystkie prace, a raczej musimy zrobić tak, że rzeczywiście będziemy oceniać pracę pod względem jakiegoś łatwego wskaźnika, który będzie... No i takim wskaźnikiem, który jest używany, to jest właśnie to, jak dobre jest czasopismo, prawda? I tutaj powstał pomysł jakby z punktowania czasopism, czyli powiedzenia, że za publikację w danym czasopiśmie można otrzymać, no akurat na polskim przykładzie, na przykład 200 punktów, 140 punktów, 100 punktów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to. I teraz w jaki sposób stworzyć tą punktację, to też jest pytanie, prawda? Oczywiście znów, jakby jakąś tam punktem wyjścia muszą być wskaźniki cytowań. Te średnie wskaźniki cytowań to są tak zwane impact faktory, czyli to w jaki sposób, ile średnio dana praca była cytowana przez 2 lata od publikacji w danym czasopiśmie.
Czyli to jest tak, że czasopismo dostaje w pewnym momencie na podstawie impact faktorów, dostaje wyznacznik, ile punktów za publikację
to jest w tym decyzja, czasopiśmie. Tak, to jest decyzja na poziomie władz ministerialna w Polsce, prawda, która polega na tym, że te najlepsze czasopisma powinny dostać najwięcej punktów.
I czy tak jest?
No, nie jest tak. To obecna punktacja jakby już po tych zmianach ostatnich, no jednoosobowych tak naprawdę, doprowadziła do tego, że to, z czym mamy obecnie do czynienia, jest dalekie od optimum. Natomiast ja też trochę naukowo tym tematem się zajmowałem i trochę odwróciliśmy pytanie. To znaczy, weźmy tą punktację, którą mamy w Polsce i zastanówmy się, co ona mówi nam o świecie naukowców w Polsce. Prawda? Czy do kogo ona jest kierowana? Prawda? Czyli odwracając pytanie, możemy trochę pospekulować w takim sensie, że jeżeli byśmy mieli na przykład populację bardzo zdolnych naukowców, to rzeczywiście tam jest sens bardzo drobnego szatkowania najlepszych czasopism. Prawda? Na przykład w tym świecie anglosaskim mówimy o tym, że są w danej dyscyplinie, na przykład jest top 5, prawda? Czyli 5 najlepszych czasopism. One otrzymują najwięcej punktów, ale tam są litery używane, prawda? Tak wam w Stanach i w Wielkiej Brytanii są gwiazdki albo A+, prawda? Kategoria najwyższa. To jest odpowiednik naszych 200 punktów. I tam jest 5 najlepszych czasopism, prawda? Kiedy w Polsce w najlepszym tej kategorii 200-punktowej mamy tych czasopism no, kilkaset, prawda? Więc to też o czymś mówi, prawda? Że my, tak naprawdę nasza punktacja szatkuje gdzieś tam na dole rozkładu, czyli rozróżnia czasopisma 20, 40, 70 punktów. Okay. Podczas gdy cały świat zastanawia się nad tym, jak poszeregować te 5 najlepszych czasopism, 15 najlepszych czasopism i kolejne 20 na przykład, prawda? One są wszystkie u nas rzucone do jednego worka, no pewnie dlatego, że ten potencjał naukowy w Polsce jest taki, że grupa osób publikujących w tym topowych czasopismach jest pewnie niewielka i dlatego nie ma sensu jej dalej rozrabniać.
Mówimy o tym, o tych punktach, o tych 100, 140, 150. Ja się zastanawiam, ile naukowiec tak średnio ma tych punktów. W sensie, jak to wygląda z punktu widzenia naukowca, że ile trzeba mieć punktów, żeby być dobrym naukowcem?
To jest dobre pytanie.
Czy mogę tak zadać? Czy mogę takie pytanie zadać w ogóle?
Mam pewien dyskomfort mówić o tym, jakby, bo wszyscy wiemy, że już to są takie przykłady które się pojawiały w gazetach czy w telewizji, gdzie wymieniano przykłady czasopism, które są ewidentnie przewaluowane, prawda? Mają za dużo punktów. Ale jakby myśląc o tym, że gdyby ta kategoryzacja czasopism była zrobiona dobrze, optymalnie, no to taki najlepszy naukowiec w oknie ewaluacyjnym, powiedzmy, miałby 5 publikacji, każdą za 200 punktów, to by zdobył tych punktów 1000, prawda? To jest taki optymalny, maksymalny, powiedzmy, poziom, który można by
osiągnąć. Czyli to jest tak,
osiągnąć...
że naukowiec w ciągu swojego, to jest roczna ewaluacja? Jak to
nie,
wygląda?
To jest jakby ewaluacja całego... w okresie, tak zwanym oknie ewaluacyjnym, to w zależności od kraju to jest albo 4, albo 5 lat.
Okej, okay, czyli faktycznie 5 artykułów na 5 lat, to już mamy sukces, 5
tysiąc punktów. Tak, to jest naprawdę dużo.
Tak, to już jest dużo.
Tak, to już jest bardzo dużo. No teraz te 1000 punktów można zrobić łatwiej, prawda, bo są My ukuliśmy tutaj też z osobami, którym się wspólnie zajmuje, nad badaniami, nad tym optymalnym systemem ewaluacji, takie kryterium najtańszego czasopisma. To znaczy w ramach tych czasopism, na przykład 200-punktowych, w których chciałbym opublikować, szukam tego, w którym jest najłatwiej opublikować. Mm-hmm. My je nazwaliśmy, to nie musi być jedno, może być kilkanaście czasopism. No i rzeczywiście widać to, że po tych zmianach w punktacji obserwujemy grupę osób, która rzeczywiście szuka tych najtańszych, żeby jak najmniejszym kosztem, albo inaczej jak najwięcej w tym oknie ewaluacyjnym publikacji za daną liczbę punktów
zdobyć. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to wszystko to są pieniądze dla ludzi, dla naukowców, prawda?
To z jednym zastrzeżeniem, jakby w swoim założeniu to był system, który był robiony do ewaluacji jednostek naukowych. Natomiast znowu, dla mnie, jako do osoby, która zajmuje się teorią gier i optymalnym systemem motywacji, wynagradzania, jest dosyć oczywiste, że z punktu widzenia menadżera albo rektora, dziekana, który zarządza daną jednostką naukową, optymalnym jest jak najszybsza decentralizacja tego systemu. I są badania, które pokazują, że w zdecydowanej większości polskich uniwersytetów, jednostek naukowych ten system został zdecentralizowany i rzeczywiście jest tak, że to nie jest tak, że ten system jest używany tylko do ewaluacji jednostki, ale tak naprawdę indywidualnych osób. Czyli okay. To jest na poziomie oceny pracowniczej, negocjacji wynagrodzeniowych i tak dalej.
Powiedzieliśmy wcześniej, że jesteśmy w polskim systemie oceniania punktowym daleko od optimum. Zastanawiam się, jak to powinno wyglądać, żeby było idealnie, bo domyślam się, że musieliście na pewnym etapie zastanawiania się nad tym myśleć, dobra, ale jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało?
Pierwsze pytanie, to jest jakby pytanie o... to jest tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odpowiedzieć na szereg pytań pomocniczych, prawda? Pierwsze pytanie jest właśnie takie, czy chcemy oceniać najlepszych, czy chcemy oceniać średnią i średniego naukowca w danej jednostce, prawda? I teraz to rzeczywiście, to nie jest pytanie trywialne, bo z jednej strony możemy mieć tak, że jest jakaś grupa najlepszych naukowców, która jest takim kominem, prawda? Oni publikują te 1000 punktów, prawda? Albo zdobywają te najlepsze granty, bo to też nie chodzi tylko o punkty za publikację, ale też za zdobywanie grantów. Jest grupa naukowców, która powiedzmy ciągnie cały wydział i na nich to się opiera. I mamy grupę, powiedzmy, jakiegoś takiego, nazwijmy, peryferium, które nie musi jakby uczestniczyć w tej ściślej konkurencji o publikacje, o konferencje, o granty. Czy też chcemy oceniać rzeczywiście średnią? Mi się wydaje, że to polskie rozwiązanie, żeby oceniać średnią, ma pewne wady, w tym sensie, że chyba chcieliśmy za jednym zamachem jakby rozwiązać kilka problemów. Chcieliśmy stworzyć system, który by jakby nie pozwalał nikomu na uczelni nie zajmować się aktywnie nauką, co jednak jakby ma konsekwencje negatywne w tym sensie, że te osoby muszą
Ale brzmi dobrze, w sensie...
Brzmi dobrze, ale też chyba sobie trzeba szczerze powiedzieć, że uniwersytet nie ma, nie jedyną jakby zadaniem uniwersytetu jest działalność naukowo-badawcza. Są też osoby, które zajmują się wyłącznie dydaktyką, są też osoby, które są lepsze w pozyskiwaniu środków dla uczelni, na przykład organizując różnego rodzaju studia podyplomowe i tak dalej. Oprócz tego jest oczywiście cała aktywność, nie wiem, tworzenia konferencji i tak dalej, więc tych aktywności jest sporo i teraz pytanie, czy chcemy rzeczywiście wszystkich tak ściśle i rygorystycznie oceniać?
Zadajemy się pytanie, ale tak naprawdę w domyśle, jak rozumiem, mówimy, że nie bardzo chcemy.
Pewnie tak, to znaczy, ale w konsekwencji, jeżeli chcemy, to rzeczywiście musimy obniżyć standardy.
Okay.
Prawda? Bo jeżeli te standardy będą zbyt wyśrubowane, no to znowu, tak jak powiedziałem, w tej topowej kategorii będziemy mieli za mało osób, żeby po prostu tą kategorię w jakikolwiek sposób rozsądny wykorzystać, prawda? Mhm. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to, znaczy nie jesteśmy w tym sami. Znaczy to nie jest tak, że Polska jest pierwszym krajem, który chce, prawda, zastanawia się w jaki sposób optymalnie...
I ma taki problem w ogóle.
Tak, to są problemy, które zostały nie tylko teoretycznie, ale też w praktyce rozwiązane w wielu krajach, tak jak powiedziałem, w niektórych krajach.
Ale rozwiązane tak dobrze, że możemy się na nich wzorować?
Tak, znaczy z jednym zastrzeżeniem, do którego za chwilkę wrócę, myślę, że możemy się wzorować z jednym zastrzeżeniem. To zastrzeżenie jest takie, które jakby dotyczy trochę rynku pracy dla naukowców, prawda? W krajach anglosaskich mamy do czynienia, także trochę w Hiszpanii, mniej w Niemczech czy we Francji, mamy do czynienia z tak zwanym rynkiem pracy dla naukowców. To znaczy ten rynek pracy jest zorganizowany w taki sposób, że okresowo, to jest raz, dwa razy w roku, organizowana jest duża konferencja, na której naukowcy prezentują swoje najnowsze wyniki i tam też przychodzą inni naukowcy, ale nie z perspektywy, żeby tylko wysłuchać badań, ale też zaoferować i szukać nowych kandydatów do pracy. Mhm. Czyli w momencie, kiedy dany naukowiec na przykład ma nową publikację, załóżmy w tym top 5, prawda, w tym najlepszym grupie czasopism, ktoś kiedyś wyestymował, że na przykład na przykładzie rynku brytyjskiego, on może liczyć na zmianę wynagrodzenia w zasadzie o 50%. Prawda? Znaczy, może dostać 30 tysięcy dodatkowych funtów rocznie za to, że ma jedną nową, prawda, publikację topową, tak, taką naprawdę topową. To się nie odbywa w taki sposób, że on idzie do swojego szefa, mówi, panie dziekanie, poproszę podwyżkę. Najczęściej się to odbywa poprzez albo zmianę pracy, albo dostanie kontroferty właśnie na rynku pracy.
Okay.
W innych krajach, tak jak powiedziałem, w Polsce, w Niemczech, we Francji, ten system jest dużo bardziej, dużo mniej rynkowy. To się też wiąże z mobilnością, prawda? Znaczy, polscy naukowcy nie są aż tak mobilni, żeby na przykład, jeżeli dostanie trochę lepsze warunki...
Co mam na myśli, mówiąc, że mobilne?
No to znaczy, że ja bym był gotowy zmienić pracę za lepsze wynagrodzenie i jakby zrezygnować z pracy na przykład na...
to jest kwestia kulturowa? Że nie chcemy? Czy jak to wygląda?
To też wynika z tego, że mamy dosyć sztywnie uregulowane widełki wynagrodzeń dla nauki w Polsce. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś może mi nawet dać super kontrofertę, bo nie może. Bo nie może.
Po prostu nie chcemy.
Tak, więc jakby to się wiąże z tym, że to wynagrodzenie jest dosyć takie sztywno ustalone, więc nie możemy negocjować. Więc nie ma rynku, więc nie ma też mobilności.
Okay.
I jakby...
Szeroki problem. No,
często jest tak, więc jakby to jest druga sprawa, więc tego rozwiązania, nazwijmy to anglosaskiego, tak łatwo nie przeniesiemy. Musimy mieć jakiś system motywujący w tym sensie, żeby wynagradzać lokalnie pracowników, lokalnie w sensie w danej jednostce naukowej za publikację, na przykład jakimś dodatkiem do pensji, nagrodą, nazwijmy go bonusem, prawda? Nie wchodząc już tutaj faktycznie, jak to się nazywa. Po to, żeby zmotywować tych najlepszych, albo po prostu innych też do publikacji jakichś, no też warto powiedzieć, że to jest bardzo trudna praca. Ten rynek jest bardzo konkurencyjny teraz. Bycie w takim, no czy to w takim centrum naukowym europejskim, czy światowym, albo aspirowanie do niego jest bardzo żmudną i czasami no taką, powiedziałbym, obarczoną wieloma przeszkodami pracą, prawda? Mhm. Trzeba liczyć się z negatywnymi recenzjami, trzeba liczyć się z tym, że nie dostanie się finansowania na swoje badania, trzeba konkurować z najlepszymi i to powoduje, że to nie jest łatwe. A z drugiej strony też no, pamiętajmy o tym, że naukowcy w Polsce są dosyć mocno obciążeni dydaktycznie w porównaniu do powiedzmy kolegów i koleżanek w krajach zachodnich, więc to wszystko nie jest takie łatwe.
Okej, okay, czyli czy mamy jakieś perspektywy na to, że albo co by się musiało w ogóle stać, żebyśmy osiągnęli taki optimum u nas w kraju również?
No to jest pewnie
to jest bardzo szerokie pytanie, na
długą audycję.
Na oddzielną audycję prawdopodobnie, ale czy mamy faktycznie perspektywy, że wy jako naukowcy macie takie, no dobra, teraz może nie jest fajnie, ale zmierzamy ku lepszemu. Czy może nie? Czy może zupełnie idziemy w drugą stronę?
Znaczy, wydaje mi się, że są takie dwa czy trzy punkty, które są do zrobienia tu i teraz. To znaczy,
okay.
Pierwszy punkt to jest jakby temat finansowania, czyli samych wynagrodzeń na uczelniach, które realnie w ostatnich latach no, spadły o kilkadziesiąt procent, w zależności od stanowiska. Realnie mam na myśli ze względu na inflację, a plus także na zmiany realnego wynagrodzenia, chociażby w sektorze przedsiębiorstw. Kiedyś ta proporcja, prawda, zawsze jest tak, że w biznesie zarabia się więcej, ale pytanie, jak dużo więcej, prawda? Mm-hmm. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest finansowanie badań naukowych i to też jakby jest rzecz do pilnej zmiany. Ona polega na tym, że musimy no, zwiększyć finansowanie chociażby środków, które są przeznaczone na granty naukowe, dla Narodowego Centrum Nauki. Znów, może podam parę liczb, żeby też to zilustrować. Ten wskaźnik sukcesu, czyli jak dużo osób, które aplikują o granty naukowe versus to, ile jakby je faktycznie dostaje, no na przestrzeni ostatnich lat spadł dramatycznie z tego powodu, że budżet jest zamrożony, a jakby koszty rosną. W takim sztandarowym konkursie Opus za chyba rok 2022, jeżeli pamiętam, ten wskaźnik sukcesu jest na poziomie kilkunastu procent. Za 2023 rok nie mamy jeszcze danych, ale szacunki są takie, że to pewnie spadnie poniżej 10%. Więc okay. Konieczne jest duże dofinansowanie też jakby tych środków konkursowych. Trzecią pilną sprawą jest, że to wydaje się mała sprawa, ale za tym idą duże konsekwencje w zakresie zakresie ewaluacji pieniędzy takich ministerialnych przeznaczonych na działalność badawczą. To jest oczywiście szybka zmiana tej listy punktacji, czy zrobienie z niej czegoś, czym miała być pierwotnie, czyli jakby rzeczywiście rzeczową, fachową oceną jakości czasopisma, no bo to, z czym mamy teraz do czynienia, jakby jest dalekie od, tak jak powiedzieliśmy, od optimum. Więc to są takie trzy punkty, które są do szybkiego załatwienia.
A co dalej, to jak rozumiem, to już wszystko zależy od tego, jak potoczy się polityka w naszym kraju również.
Może dodam to, że jakby działalność naukowa nigdy nie była w Polsce jakby priorytetem, prawda, nawet nie numer jeden, ale,
tak, tak.
Ale może nawet pierwszej dziesiątce.
W ogóle życie naukowca w Polsce jest strasznie trudną rzeczą, z tego co słyszę. Ile razy rozmawiałem z naukowcami, zawsze mam takie, wychodzę z tym samym przekonaniem, strasznie trudna praca.
No łatwo nie jest. Łatwo nie
Dobrze.
Jest.
Niestety czas się wam powoli kończy. Podsumowaliśmy to tak, że faktycznie zmiany są do zrobienia. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać trochę szerzej i w tym temacie, i jeszcze w kolejnych tematach na pewno w tym studiu. Profesor Łukasz Woźny ze Szkoły Głównej Handlowej z Katedry Ekonomii Ilościowej był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję państwu.
Naukąt SGH.
I to już również wszystko ode mnie. Za tydzień słyszymy się dokładnie o tej samej porze, w tym samym programie, czyli w Naukoncie z SGH. Dziękuję bardzo, Kamil Kuć.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.